Właśnie tego rodzaju zachowanie sprawiało, że tak nie znosił wizyt Knota. Ostatecznie był premierem i nie mógł sobie pozwolić, by go traktowano jak uczniaka. A tak było zawsze, gdy pojawiał się Knot już od jego wizyty w pierwszy wieczór po objęciu przez premiera stanowiska. Pamiętał ją tak dobrze, jakby to było wczoraj, i wiedział, że to wspomnienie będzie go prześladować aż do śmierci. Był wówczas w tym samym co dziś gabinecie, napawając się w samotności swoim triumfem po tylu latach marzeń i intryg, kiedy usłyszał za sobą kaszlnięcie, tak jak dzisiaj, a kiedy się odwrócił, stwierdził, że przemawia do niego ten okropny mały portret, obwieszczając, iż za chwilę pojawi się przed nim minister magii, by mu się przedstawić. Oczywiście pomyślał wówczas, że dręczą go omamy, będące skutkiem długiej kampanii wyborczej i napięcia towarzyszącego samym wyborom. Przeraził się, słysząc przemawiający do niego portret, ale okazało się, że na tym nie koniec, bo oto z kominka wyskoczył jakiś samozwańczy czarodziej i uścisnął mu dłoń. Oniemiały słuchał, jak Knot wyjaśnia mu uprzejmie, że na całym świecie wciąż żyją w ukryciu czarodzieje i czarownice, zapewniając, iż premier nie musi sobie tym zaprzątać głowy, bo odpowiedzialność za całą tę czarodziejską społeczność spoczywa na Ministerstwie Magii, które dba, by nie dowiedzieli się o niej zwykli, niemagiczni obywatele. To bardzo trudne zadanie, obejmujące spory zakres obowiązków, od dbania o odpowiedzialne użycie latających mioteł do utrzymania pod kontrolą populacji smoków. Zapamiętał, że w tym momencie musiał mocno chwycić się krawędzi biurka. Następnie Knot po ojcowsku poklepał go po ramieniu i rzekł: proszę się nie martwić. Być może więcej mnie pan nie zobaczy. Będę pana niepokoił tylko wtedy, gdy po naszej stronie wydarzy się coś naprawdę poważnego. Coś, co mogłoby dotknąć mugoli, to znaczy niemagicznych obywateli. Jeśli do niczego takiego nie dojdzie, obowiązuje zasada żyjmy i dajmy żyć innym. I muszę powiedzieć, że przyjął pan to o wiele lepiej niż pański poprzednik. On próbował wyrzucić mnie przez okno. Myślał, że to jakiś głupi kawał ze strony opozycji. W tym momencie premier odzyskał w końcu głos. A więc to nie jest mistyfikacja? To była jego ostatnia rozpaczliwa nadzieja. Nie, odparł łagodnie Knot. Nie, raczej nie. Proszę spojrzeć. I zamienił filiżankę premiera w myszoskoczka. Ale wyjąkał premier, obserwując, jak filiżanka nadgryza róg jego następnego przemówienia. Ale dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? Minister magii ujawnia się tylko przed każdym kolejnym premierem mugoli w pierwszym dniu jego urzędowania, oświadczył Knot, chowając różdżkę. Uważamy, że to najlepszy sposób na zachowanie wszystkiego w tajemnicy. Ale wymamrotał premier, dlaczego poprzedni premier nie ostrzegł mnie? Knot roześmiał się. Drogi panie premierze, a czy pan zamierza komuś o tym powiedzieć? Wciąż chichocząc, Knot wrzucił do kominka szczyptę jakiegoś proszku, wkroczył w szmaragdowe płomienie i zniknął z krótkim świstem. Skamieniały z wrażenia premier zdał sobie sprawę, że nigdy póki żyje nie wspomni nikomu o tym spotkaniu, bo kto by mu uwierzył. Po jakimś czasie otrząsnął się z szoku i zaczął sam siebie przekonywać, że Knot był halucynacją wywołaną brakiem snu podczas wyczerpującej kampanii wyborczej. Żeby uwolnić się od wspomnienia o tym niemiłym spotkaniu, podarował myszoskoczka zachwyconej siostrzenicy i kazał swojemu osobistemu sekretarzowi usunąć portret owego odrażającego człowieczka, który zapowiedział wizytę Knota. Okazało się jednak, że portretu nie da się zdjąć ze ściany. Próbowało tego dokonać kilku stolarzy i murarzy, jeden historyk sztuki i minister skarbu. Na próżno. W końcu premier zrezygnował, mając nadzieję, że ta szkarada nie odezwie się więcej aż do końca jego urzędowania. Od czasu do czasu miał wrażenie, że kątem oka dostrzega, jak człowieczek w peruce ziewa albo drapie się po nosie, a raz wylazł z ram, pozostawiając za sobą kawałek brudno-brązowego płótna. Premier zdołał jednak opanować umiejętność niespoglądania zbyt często na obraz, a kiedy już dostrzegł coś podobnego, wmawiał sobie, że to złudzenie optyczne. A potem, 3 lata temu, w wieczór bardzo podobny do dzisiejszego, portret znowu przemówił, zapowiadając rychłą wizytę Knota, który wyskoczył z kominka, ociekając wodą w stanie wyraźnej paniki. Zanim premier zdążył go zapytać, dlaczego nieproszony gość moczy mu drogocenny dywan szenilowy, Knot zaczął opowiadać o jakimś więzieniu, o którym premier nigdy nie słyszał, o człowieku zwanym Seryjnym, Blackiem, o czymś, co brzmiało jak Hogwart i o jakimś chłopcu Harrym Potterze. Premier nic z tego nie zrozumiał. Właśnie wracam z Azkabanu, wydyszał Knot, przelewając wodę z ronda swego melonika do kieszeni. Wie pan, to pośrodku Morza Północnego. Okropna podróż. Dementorzy się wściekli, tu wzdrygnął się. Jeszcze nigdy nikt stamtąd nie uciekł. W każdym razie musiałem się z panem zobaczyć, panie premierze. Black to znany morderca Mugoli i być może planuje przyłączenie się do sam pan wie kogo. No tak, ale pan przecież nie wie, kim jest sam pan wie kto. Przez chwilę wpatrywał się z nadzieją w premiera, a potem dodał. No dobrze, niech pan siada, zaraz panu wyjaśnię. Niech się pan napije whisky. Premier usiadł, choć poczuł się trochę urażony tym, że każe mu się siadać w jego własnym gabinecie i częstuje jego własną whisky. Knot wyciągnął różdżkę, wyczarował znikąd 2 wielkie szklanki pełne bursztynowego płynu, wetknął jedną w dłoń premiera i przysunął sobie krzesło. Jego opowieść trwała ponad godzinę. W pewnym momencie nie chciał wymówić głośno jakiegoś nazwiska i napisał je na kawałku pergaminu, który wcisnął premierowi w rękę, w której nie trzymał whisky. Kiedy w końcu wstał, aby się pożegnać, premier również podniósł się z fotela. Więc uważa pan, że tu premier zerknął na trzymany w ręku pergamin, że ten Lord Vol... Ten, którego imienia nie wolno wymawiać, warknął Knot. Proszę mi wybaczyć. A więc pan sądzi, że ten, którego imienia nie wolno wymawiać, wciąż żyje? Ach, cóż, Dumbledore twierdzi, że żyje, odrzekł Knot, zapinając pod szyją swoją prążkowaną pelerynę, ale dotąd go nie znaleźliśmy. Uważam, że nie jest groźny, dopóki nie otrzyma od kogoś pomocy, więc powinniśmy raczej skupić się na Blacku. A więc każe pan opublikować to ostrzeżenie, tak? Wspaniale, wspaniale. No cóż, mam nadzieję, że, panie premierze, że więcej się nie zobaczymy. Do dobrej nocy. Ale nie było to ich ostatnie spotkanie. Prawie rok później wyraźnie przygnębiony Knot znowu pojawił się w gabinecie premiera, aby go poinformować, że podczas Mistrzostw Świata w Quidditchu, w każdym razie tak to jakoś brzmiało, doszło do rozruchów, w które zamieszanych było kilku Mugoli, ale że premier nie powinien się tym niepokoić. To, że znów pojawił się znak sam pan wie kogo, nic jeszcze nie znaczy. To tylko pojedynczy przypadek i Urząd Łączności z Mugolami już się zajął modyfikacją pamięci owych Mugoli. Bym zapomniał, dodał Knot. Sprowadziliśmy z zagranicy 3 smoki i 1 sfinksa na turniej trójmagiczny. To nic ważnego, ale Urząd Kontroli nad magicznymi stworzeniami twierdzi, że zgodnie z przepisami musimy powiadamiać pana o każdym przywozie niebezpiecznych zwierząt.
Ja co? Smoki? Wyjąkał premier.
Tak, 3, odrzekł Knot. I Sfinksa. No to życzę miłego dnia. premier miał nadzieję, że po smokach i sfinksach nic gorszego już nie usłyszy, ale się pomylił. Nie minęły 2 lata i Knot znowu wyłonił się z płomieni, tym razem z wiadomością, że w Azkabanie doszło do masowej ucieczki.
— Do masowej ucieczki? — powtórzył ochrypłym głosem premier.
— Nie, nie ma powodu do paniki — zawołał Knot z jedną nogą już w płomieniach.
— Osaczymy ich w najbliższym czasie. Po prostu uznałem, że powinien pan o tym wiedzieć.
I zanim premier zdołał krzyknąć — zaraz, proszę zaczekać — Knot zniknął w pióropuszu zielonych iskier. Bez względu na to, co o tym mogły sądzić media i opozycja, premier nie był głupcem. Nie umknął jego uwadze fakt, że pomimo zapewnień Knota podczas jego pierwszej wizyty widywali się teraz dość często oraz że za każdym razem Knot jest coraz bardziej zdenerwowany. Premier wolał raczej nie myśleć o ministrze magii albo o tym innym ministrze, jak zwykł go nazywać, ale nie mógł się wyzbyć obawy, że jego następna wizyta będzie oznaczała jeszcze gorsze wiadomości. Dlatego widok Knota ponownie wychodzącego z kominka w tak żałosnym stanie i w dodatku poważnie zaskoczonego tym, że premier najwyraźniej nie zna powodu jego wizyty, był najgorszą rzeczą, jaka mu się przytrafiła w tym wyjątkowo ponurym tygodniu.
— A niby skąd mam wiedzieć, co się dzieje w społeczności czarodziejów? — warknął. — Mam całe państwo na głowie i akurat teraz dość własnych kłopotów bez...
— Mamy te same kłopoty! — przerwał mu Knot.
— Most Brockdale nie załamał się ze starości. To wcale nie był huragan. Te morderstwa nie były dziełem Mugoli, a rodzina Herberta Chorleya będzie bezpieczniejsza bez niego. Właśnie czynimy przygotowania do przeniesienia go do kliniki magicznych chorób i urazów szpitala świętego Munga. Odbędzie się to dziś w nocy.
— Co pan? Obawiam się, że...
— Że co? — wybuchnął premier.
Knot wziął głęboki oddech i rzekł —
panie premierze, bardzo mi przykro, ale muszę pana powiadomić, że on wrócił. Ten, którego imienia nie wolno wymawiać.
— Wrócił? Chce pan powiedzieć, że on żyje? To znaczy... Premier sięgnął pamięcią do szczegółów tej okropnej rozmowy sprzed 3 lat, kiedy Knot opowiedział mu o czarodzieju, który wszystkich napawa panicznym strachem i który popełnił 1000 straszliwych zbrodni, zanim zniknął w tajemniczy sposób 15 lat temu.
— Tak, tak, żyje — powiedział Knot. — To znaczy, sam już nie wiem, czy człowiek, którego nie można zabić, żyje? Doprawdy nie pojmuje tego, a Dumbledore nie chce lub nie potrafi tego do końca wyjaśnić. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że ma ciało, że chodzi, że mówi i zabija. Więc na użytek naszej rozmowy chyba można uznać, że tak, że żyje.
Premier nie bardzo wiedział, co na to powiedzieć, ale tak już mu weszło w krew udawanie dobrze poinformowanego na każdy temat, że uznał za stosowne nawiązać do jakiegoś szczegółu zapamiętanego z ich poprzednich rozmów.
A ten seryjny Black, czy on jest z tym, którego imienia nie wolno wymawiać?
Black? Black? — powtórzył Knot z roztargnieniem, szybko obracając w rękach melonik.
— Ma pan na myśli Syriusza Blacka? — Na brodę Merlina! Nie! Black nie żyje! To była nasza... pomyłka! Okazało się, że był niewinny i wcale nie spiskował z tym, którego imienia nie wolno wymawiać. To znaczy, dodał usprawiedliwiającym tonem, jeszcze szybciej kręcąc melonikiem, wszystko na to wskazywało. Mieliśmy ponad 50 naocznych świadków.
No cóż, w każdym razie on już nie żyje. Został zamordowany na terenie Ministerstwa Magii. Ma być przeprowadzone dochodzenie. Ku swemu ogromnemu zdumieniu premier przez chwilę poczuł wobec Knota współczucie, które jednak natychmiast przyćmił blask zadowolenia z tego, że choć sam nie opanował sztuki materializowania się w kominkach obcych ludzi, to za jego kadencji jeszcze nikogo nie zamordowano w żadnym z rządowych gmachów. W każdym razie do tej pory. Premier ukradkiem odpukał w biurko, a Knot ciągnął dalej. Ale Blek, to teraz pestka. Jesteśmy w stanie wojny. Ot co, panie premierze? I musimy podjąć odpowiednie kroki. W stanie wojny? Powtórzył nerwowo premier. Chyba pan trochę przesadził. Do tego, którego imienia nie wolno wymawiać, przyłączyli się ci z jego zwolenników, którzy w styczniu uciekli z Azkabanu, powiedział Knot, mówiąc coraz szybciej i kręcąc melonikiem tak zawzięcie, że widać było tylko cytrynowo-zieloną smugę. Teraz są na wolności i sieją spustoszenie. Most Brockdale, to jego dzieło, panie premierze, zagroził, że dokona masowych mordów na Mugolach, jeśli nie dam mu wolnej ręki i... Wielki Boże, więc to pana wina, że zginęli ci ludzie, a ja muszę odpowiadać na pytania o przerdzewiałe olinowanie, skorodowane złącza dylatacyjne i nie wiadomo co jeszcze? Wybuchnął premier. Moja wina, żachnął się Knot, oblewając się rumieńcem. Pan by uległ takiemu szantażowi? Może i nie, odrzekł premier, po czym wstał i zaczął chodzić po gabinecie, ale ja uczyniłbym wszystko, żeby złapać szantażystę, zanim by się dopuścił takich okropieństw. Czy pan naprawdę sądzi, że nie robię już wszystkiego, co w mojej mocy? Zaperzył się Knot. Każdy auror w moim ministerstwie próbował już i nadal próbuje odnaleźć go i osaczyć jego zwolenników, ale tak się składa, że mówimy tu o jednym z najpotężniejszych czarodziejów wszechczasów, o czarodzieju, którego nie udaje się nam schwytać od prawie 3 dziesięcioleci. Więc chce mi pan powiedzieć, że to on spowodował również ten huragan w południowo-zachodniej Anglii, tak? Zapytał premier, który z każdym krokiem coraz bardziej tracił nerwy. Ogarniała go wściekłość na samą myśl, że kiedy już poznał prawdziwą przyczynę tych wszystkich strasznych nieszczęść, nie może tego publicznie powiedzieć. Już nie wiedział, co jest gorsze, niemożność ujawnienia prawdy, czy przyznanie się do tego, że to jednak wszystko wina rządu. Nie było żadnego huraganu, mruknął Knot. Słucham, warknął premier, który teraz już nie spacerował, tylko maszerował po pokoju jak żołnierz podczas zmiany warty. Powyrywane drzewa, pozdzierane dachy, pogięte latarnie, mnóstwo rannych, to byli śmierciożercy. Zwolennicy tego, którego imienia nie wolno wymawiać i podejrzewamy też, że brał w tym udział olbrzym. Premier zatrzymał się nagle, jakby natrafił na niewidzialną ścianę. Kto? Knot skrzywił się. Ostatnim razem, kiedy chciał uzyskać większy efekt, użył olbrzymów. Urząd dezinformacji pracował na okrągło. Mieliśmy zespoły amnezjatorów starających się zmodyfikować pamięć wszystkim Mugolom, którzy widzieli, co się naprawdę wydarzyło. Większość personelu Urzędu Kontroli nad Magicznymi Stworzeniami krążyła po całym hrabstwie Somerset, ale olbrzyma nie udało się nam zlokalizować. To prawdziwa klęska. Co też pan powie, zadrwił ze złością premier. Nie przeczę, że morale pracowników ministerstwa jest obecnie dość niskie. A jeszcze do tego straciliśmy Amelię Bones. Kogo? Amelię Bones, szefową Departamentu Przestrzegania Prawa Czarodziejów. Sądzimy, że ten, którego imienia nie wolno wymawiać, zamordował ją osobiście, bo była bardzo uzdolnioną czarownicą i wszystko wskazuje na to, że przed śmiercią stoczyła zaciętą walkę. Knot odchrząknął i jak się wydaje z wielkim wysiłkiem przestał kręcić melonikiem. Ale przecież o tym morderstwie pisała prasa, powiedział premier, na chwilę zapominając o swoim wzburzeniu. Nasza prasa, Amelia Bones, pisali tylko, że była kobietą w średnim wieku i żyła samotnie. To był odrażający mord. Poruszył opinię publiczną. Policja wciąż drepce w kółko. Knot westchnął. Ach, trudno się dziwić. Przecież zamordowano ją w pokoju zamkniętym od wewnątrz, prawda? A my choć dobrze wiemy, kto to zrobił, nie możemy go schwytać. No i była też Emelina Vance. Może pan o niej słyszał, ale... Ależ tak. Ależ tak, słyszałem. To się wydarzyło niedaleko stąd, tuż za rogiem. Gazety szalały. Pogwałcenie prawa w najbliższym sąsiedztwie siedziby premiera. A jakby tego nie było dość, przerwał mu Knot, jakby go w ogóle nie słuchał. Wszędzie aż się roi od dementorów. Atakują ludzi, gdzie popadnie. Kiedyś, w dawnych, lepszych czasach, to zdanie byłoby dla premiera zupełnie niezrozumiałe, ale teraz był już mądrzejszy. Myślałem, że dementorzy strzegą więzienia w Azkabanie. Panie, zauważył ostrożnie. Strzegli, strzegli, odrzekł z westchnieniem Knot. Ale już nie strzegą. Uciekli z Azkabanu i przyłączyli się do tego, którego imienia nie wolno wymawiać. Nie będę ukrywał, że to dla nas potężny cios. Ale czy nie mówił mi pan, zaczął premier, czując narastającą panikę, że to są potwory, które wysysają z ludzi nadzieję i szczęście? Zgadza się. Zgadza się, a teraz się mnożą. To właśnie powoduje całą tę mgłę. Premier opadł na najbliższe krzesło, czując, że zwiotczały mu kolana. Na myśl, że niewidzialne stwory włóczą się po miastach i wioskach, siejąc panikę wśród jego wyborców i odbierając im wszelką nadzieję, zrobiło mu się słabo. — Słuchaj, Knot, musisz coś z tym zrobić. To ty za to wszystko odpowiadasz, ty i twoje ministerstwo magii. — Drogi panie premierze, odrzekł Knot, puszczając mimo uszu to nagłe przejście na ty, czy pan naprawdę sądzi, że po tym wszystkim, co się wydarzyło, nadal jestem ministrem magii? Wylali mnie 3 dni temu. Cała społeczność czarodziejów przez 2 tygodnie z hukiem domagała się mojej rezygnacji. Jeszcze nigdy nie byli tak zgodni od czasu, gdy objąłem urząd. Zakończył dzielnie, próbując się uśmiechnąć. Premierowi na chwilę odebrało mowę. Mimo całego oburzenia wobec sytuacji, w której się znalazł, nie ze swojej woli, poczuł litość dla tego wyraźnie załamanego człowieka siedzącego naprzeciw. — Bardzo mi przykro — powiedział w końcu. — Czy jest coś, co mógłbym dla pana zrobić? — To bardzo uprzejme z pana strony, panie premierze, ale nic już się nie da zrobić. Posłano mnie tutaj, żebym pana poinformował o bieżącej sytuacji i przedstawił mojego następcę. Powinien już tu być, ale oczywiście jest teraz bardzo zajęty. Tyle ma na głowie.
Knot spojrzał na portret brzydkiego człowieczka w długiej, ufryzowanej srebrnej peruce, który właśnie grzebał sobie w uchu końcem gęsiego pióra. Człowieczek dostrzegł jego spojrzenie i rzekł: — Będzie tu za chwilę. Właśnie kończy list do Dumbledora.
— Życzę mu powodzenia — mruknął z goryczą Knot. — Przez ostatnie 2 tygodnie pisałem do Dumbledora 2 razy dziennie, ale nie chciał zmienić swego stanowiska. Gdyby tylko zechciał namówić tego chłopca, prawdopodobnie byłbym nadal... Ach, no cóż, może Scrimgeour zdoła go przekonać.
Zamilkł, wyraźnie rozgoryczony, ale po chwili ciszę przerwał portret, przemawiający teraz suchym, urzędowym tonem.